żyjących, za naszych bliskich, a potem także króciutko za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy w ciągu tych kilkunastu lat brali udział także w naszych konferencjach. A teraz już pewnie uczą się tych, mogliby nas uczyć, bo uczą się u Pana Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas, ale nas zbaw ode złego. Stolica mądrości, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo gorąco witam na inauguracji tegorocznej konferencji biblijnych i patrząc teraz tutaj stąd na Państwa, mam wrażenie, że czas zatrzymał się na kilka miesięcy, bo wszystko wygląda tak jak w czerwcu, jak w maju, jak w kwietniu. Siłą przyzwyczajenia nawet Państwo siedzą na swoich miejscach albo w pobliskim rejonie, dlatego po prostu jest takie wrażenie, jakbyśmy od późnej wiosny czy od wczesnego lata stąd, z tego kościoła nie wychodzili. Na początek trzy rzeczy, zanim przejdziemy do konferencji. Dobrze słychać wszędzie, to taka rzecz przed tamtymi trzema rzeczami. Otóż pierwsza, to rzeczywiście zmieniło się to, ponieważ mieszkam teraz na terenie parafii świętego Jakuba i muszę tutaj także wobec Państwa bardzo serdecznie podziękować księdzu prałatowi. Tu w domu parafialnym mieszkałem przez 11 lat. Przedtem w parafii na Dickensa Opatrzności Bożej 7 lat. Razem 18 lat życia przeżyte tutaj w tym rejonie, ale również parafia świętego Jakuba jest bardzo bliska i wygląda na to, że na Ochocie, tutaj na Starej Ochocie i na Rakowcu dopełni się moje życie. Więc jestem bardzo wdzięczny księdzu prałatowi. Okazywał zawsze serdeczność, życzliwość, gościnność. Pod każdym względem było tutaj dobrze i jest nadal dobrze. I rzeczywiście będziemy konferencje biblijne tak długo, dopóki starczy i sił, i możliwości, będziemy kontynuować i będzie wszystko tak jak do tej pory. Pod tym względem zmiany nie ma. Na początku września mieliśmy możliwość być z księdzem prałatem wspólnie w Rzymie, w Wiecznym Mieście. Byliśmy również na audiencji z Ojcem Świętym. Bardzo to było wielkie, wielkie przeżycie. Zdjęcia stamtąd mogą nawet Państwo oglądać, jeżeli chodzi o księdza prałata, bo wręczał Janowi Pawłowi II encyklopedię Jana Pawła II i jest to ta reprodukcja pokazywana wielokrotnie, więc było to dla nas obydwu wielkie przeżycie. Był z nami jeszcze jeden nasz wspólny kolega i przyjaciel, starszy jeszcze od nas bardziej, ksiądz z diecezji łomżyńskiej, także mieliśmy tam taki wspólny, piękny czas. Rzecz druga, bardzo ważna. Otóż na ostatniej konferencji biblijnej, tuż przed wakacjami, zechcieli Państwo obok podziękowań i życzeń i kwiatów dołączyć również taką sumę pieniężną. Było to dla mnie bardzo krępujące, dlatego że jest to sporo, było to i jest sporo pieniędzy, bo tam coś koło 1500 zł, a więc bardzo dużo. I w związku z tym ja postanowiłem, i chciałbym o tym Państwu powiedzieć, że te pieniążki przeznaczymy na stypendium dla dziewczyny, która podjęła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a pochodzi z Ukrainy. Otóż ona pochodzi z miasta Szarogród, niedaleko Winnicy, z rodziny, która jest dość biedna. Ma matka i ojciec mają czworo dzieci, ona jest najstarsza w domu. Matka jest Polką, ojciec jest Rosjaninem, więc matka uczyła ją języka polskiego i przykładała wagę do tego, żeby dzieci mówiły po polsku i mówi po polsku, no może nie najlepiej, ale dostatecznie dobrze, żeby mogła rozpocząć studia. I ponieważ będąc w Kijowie na początku kwietnia, ona już tam próbowała się z tego szarogrodu wyrwać i szukała jakiejś nauki w Kijowie, to tak się złożyło, że ten kontakt został nawiązany, przeszła tutaj pomyślnie przez egzaminy i rozpoczęła studia na naszym uniwersytecie. Zamieszkała w Łomiankach na stacji z inną dziewczyną, która pochodzi z kolei ze Lwowa. Matka ją tutaj przywiozła do Polski. Bardzo przeżywały to, że może tu w Warszawie studiować. No i bardzo, bardzo chce, żeby te studia podjąć i studia skończyć z nadzieją, że później wróci na Ukrainę. Szarogród to jest miasto założone przez Zamoyskich i jest to jedyne miasteczko w tamtym rejonie, to leży koło Winnicy, gdzie nawet w okresie sowieckim czynny był kościół parafialny. W związku z tym mieszkający tam Polacy, którzy uniknęli represji komunistycznych i potem uniknęli również ukraińskich rozmaitych represji, gromadzili się wokół tego kościoła. Kościół był dla nich taką ostoją polskości, nie tylko wiary katolickiej, i jest tam kilkanaście rodzin, które właśnie z tym kościołem są związane, parafialnym, mówią po polsku dość dobrze. No i im także ta rodzina należy. I postanowiłem te pieniądze przeznaczyć na comiesięczne stypendium dla niej, na opłatę jej mieszkania. Zatem mówię to Państwu dlatego, żeby Państwo mieli świadomość, że dzięki takiej życzliwej szczodobliwości, no po prostu ktoś młody, Polka młoda, będzie już podjęła studia i będzie mogła się kształcić. Ja jej zresztą powiedziałem to jako swoiste takie zobowiązanie. Trzeba będzie, matka prosiła, żeby tu jakoś tam przyglądać jej postępom w nauce i żeby jej pomóc przejść przez te kilka lat studiów. Więc bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I myślę, że właśnie ze spokojnym sumieniem można takie właśnie studia jej, no studia są bezpłatne, tylko utrzymanie jej tutaj na tej stacji opłacić. I sprawa ostatnia. Rzecz jasna, że nasze tegoroczne konferencje rozpoczynamy dzisiaj niejako w cieniu, albo lepiej mówiąc, dokładnie mówiąc, w blasku 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Za trzy dni, parę minut po 17, minie ćwierć wieku od czasu, kiedy papież został ogłoszony, ukazany światu, natomiast został o godzinie 18:18, gdy ukazał się w loży Bazyliki Świętego Piotra. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że jest to wydarzenie absolutnie historyczne. Jest to coś, co w Polsce nie tylko za naszego życia, ale i w przyszłych pokoleniach trudno wyrokować, ale najprawdopodobniej się nie powtórzy. Jesteśmy absolutnie uprzywilejowanym pokoleniem. Z drugiej strony widzą Państwo, że z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień stan zdrowia Ojca Świętego, przynajmniej tak kiedy się patrzy, to mamy wrażenie, że jest coraz trudniejszy. Pokazywano w telewizji jego zdjęcia z 99 roku. Państwo pamiętają, że wtedy martwiliśmy się o zdrowie papieża, natomiast kiedy się ogląda zdjęcia sprzed 3 lat, to ma się wrażenie, że papież był wtedy bardzo rzeźki. Dzisiaj możemy go już oglądać, patrzeć na niego, posłuchać go tylko bardzo, bardzo rzadko i jest pod każdym względem oszczędzany. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy miałem możliwość takiej bliskiej rozmowy z Ojcem Świętym, o czym kiedyś mówiłem na homilii w niedzielę którąś tutaj w naszej parafii, i kiedy trzymałem rękę Ojca Świętego, zwróciłem uwagę, że jest taka bardzo pokłuta, najprawdopodobniej od kroplówek, z całą pewnością cierpi pod każdym względem. Natomiast mogli się Państwo przekonać o prawdziwości też jednej z wypowiedzi, którą tutaj już od paru lat powtarzam, że każdy człowiek cierpi w języku swojej matki, czyli cierpi w języku ojczystym. I widzieli Państwo prawie 2 tygodnie temu na audiencji, kiedy Ojciec Święty mówił po włosku, w pewnym pewnym momencie przerwał, powiedział Jezus Maria. Otóż widać, że papież bardzo cierpi. Trudno powiedzieć, nie jesteśmy lekarzami, co tam się dzieje, ale bardzo, bardzo cierpi. I ten blask 25-lecia pontyfikatu to zarazem czas, aby o papieżu ciągle pamiętać. I zachęcam i Państwa, i siebie również do tego, żeby w tych dniach złożyć Bogu szczególne dziękczynienie i jednocześnie otaczać papieża swoją szczególną modlitwą. Opowiem dwie rzeczy, jedną jakby weselszą, która pochodzi z nie tak dawno, sprzed kilkunastu miesięcy. Opowiadał mi rektor Instytutu Polskiego w Rzymie, jak to do Ojca Świętego przybył taki ksiądz z diecezji krakowskiej. No, podszedł do papieża bliżej, rozmawia z Ojcem Świętym i mówi: o, Ojcze Święty, teraz tak po tej operacji to tak ładnie wygląda. Przedtem to tak mniej, ale teraz ta operacja widać, że dobrze zrobiła, bo jest zupełnie inaczej. A papież mówi do niego: to i ty się zoperuj. Więc potrafi być papież w tym wszystkim, potrafi zachować, prawda, humor i siłę ducha. No bo rzeczywiście, jeżeli operacja tak dobrze robi, to może warto spróbować. To tak po prostu, żebyśmy wyszli z takiej atmosfery bardzo ciężkiej. Wszyscy się martwimy, wszyscy patrzymy, prawda? Ale zdajemy sobie sprawę, tak jak powiedział kardynał Korzec, słowacki kardynał podczas wizyty Jana Pawła II na Słowacji, że wszyscy są w rękach Boga i papież też. I niech to będzie dla nas również motto na ten czas, który przeżywamy. Otóż na ten okres, to ostatnia uwaga związana z pontyfikatem, na ten czas jubileuszu srebrnego pontyfikatu Jana Pawła II dzieje się w Polsce bardzo, bardzo wiele rzeczy, dobrych rzeczy. Widać, że ludzie się cieszą, widać, że ta właśnie data, ta rocznica nas integruje. Są Państwo świadkami rozmaitych wydarzeń, ale też musimy dołożyć starań, żeby wszystko, co związane z pontyfikatem, odpowiednio zabezpieczyć. W tej chwili w Krakowie jest bardzo piękna wystawa pamiątek, osobistych pamiątek związanych z Janem Pawłem II. To jest około 400 pamiątek, z których co najmniej kilkadziesiąt ma bezpośredni związek z papieżem. Ta wystawa ma mniej więcej pod koniec listopada, w grudniu przyjechać do Warszawy. Otóż zachęcam Państwa, kiedy ona już będzie w Warszawie, żeby, przypomnimy to sobie, żeby zobaczyć te pamiątki, które są związane z papieżem, pochodzą z różnych miejsc globu ziemskiego, dary składane papieżowi, a także osobiste rzeczy papieża, żeby to zobaczyć, bo wrażenie jest ogromne. Zwiedzają tam, są tłumy zwiedzających, tłumy ludzi, szkoda, że mało się tak o tym mówi. Muszę Państwu powiedzieć, że jak mi się wydaje i ja swoją drobną cząstkę do dokumentacji tego pontyfikatu wniosłem, starałem się to robić, otóż przez 25 lat zbierałem wszystkie znaczki i jak mówią filateliści, pochodne wobec znaczka, pocztowe formy wydawnicze, czyli rozmaite bloki, arkusiki, zeszyciki, Bóg wie co jeszcze, wszystko co poczta wydała w związku z Janem Pawłem II. Nagromadziło się tego ponad 1600 znaczków i takich różnych od znaczka pochodzących form, pochodzących z ponad 120 krajów, zatem bardzo, bardzo bogaty materiał, 364 emisje to są. Żaden człowiek za swojego życia nie doczekał się tak ogromnej liczby walorów pocztowych. Ta wystawa została, znaczy ta rzecz została odpowiednio opracowana na wystawę i w ostatni piątek, parę dni temu, ta wystawa została otwarta w Galerii Prezydenckiej na krakowskim Przedmieściu. Otwierał ją prezydent ze swoją żoną, byli też inni urzędnicy i jeżeli Państwo Państwo, ponieważ wystawa jest czynna do grudnia, do końca grudnia, jeżeli Państwo chcą zobaczyć, bo tam są i opisy, i te znaczki, to można pójść do Galerii Prezydenckiej pod warunkiem, że nie ma tam, powiedzmy, jakichś przedstawicieli oficjeli rządowych i nie jest chwilowo czy czasowo zamknięta. I można to zobaczyć. Trzeba tylko mieć ze sobą osoby dorosłe, dowód osobisty, żeby przejść przez taką bramkę sprawdzającą, pokazać dowód, żeby zarejestrowali i tam właśnie w tej galerii można to zobaczyć. A jeżeli dzieci czy młodzież szkolna, to legitymacją szkolną czy jakiś taki dowód tożsamości. Ta Galeria Prezydencka jest na krakowskim przedmieściu, obok kościoła seminaryjnego w Pałacu Prezydenta. Jak Państwo pamiętają, Pałac Prezydenta na środku jest pomnik Poniatowskiego na koniu i to tam trzeba wejść właśnie koło tego Poniatowskiego, zapytać o galerię, o wystawę znaczków i w wolnej chwili bardzo serdecznie zapraszam, tam są te walory opisane, przedstawione, pokazane. Jest to bardzo ciekawy materiał, bo pochodzi bardzo różnorodny i naprawdę warto zobaczyć. A ponieważ jest to materiał bardzo unikatowy, bo niektóre rzeczy istnieją w Polsce nawet w jednym egzemplarzu, więc chociaż ludzie zbierają znaczki pocztowe, to do niektórych jest bardzo ciężko dojść. W związku z tym podarowałem całą tę kolekcję po zakończeniu wystawy Muzeum Narodowemu w Warszawie. I Muzeum Narodowe bierze to, ma za zadanie to po prostu zabezpieczyć, skatalogować i oczywiście przetrzymywać. Jak się wydaje, to jest rozsądny krok, bo w momencie, kiedy to zrobiłem, to parę godzin później pan profesor Władysław Aleksiewicz z Poznania, który z kolei zbiera wszystko to, co w Polsce dotyczy papieża, już nie tylko znaczki, ale rozmaite stemple, kasowniki, frankatury, jakieś przejazdy pocztą balonową, samolotową, dyliżansową itd., itd., postanowił pójść w te ślady i również całą swoją zgromadzoną kolekcję ofiaruje właśnie Muzeum Narodowemu. I chcemy zobowiązać Muzeum Narodowe, pan dyrektor Ruszczyc to obiecał, że uczynią z tego początek systematycznego gromadzenia tych walorów, które papieża dotyczą, a których za lat 20, 30, 50 po prostu zebrać nie będzie można, bo nie sposób gdzieś tam dotrzeć do Palau, do Nowej Gwinei, na wyspy Cooka, czy do Boliwii, czy gdziekolwiek, bo to są rzeczy, które później stają się coraz bardziej rzadkie. Nawet nie tyle drogie, co po prostu niedostępne, bo ich po prostu nie ma. Więc jeżeli Państwo przeżywają ten czas teraz pontyfikatu, to zarówno w październiku, jak potem w listopadzie, zwłaszcza w dzień powszedni, myślę, że w sobotę też, trzeba nieraz się dowiedzieć albo w gazetę popatrzeć, Galeria Prezydencka, czy jest otwarta i można sobie tam spokojnie obejrzeć. Jest też księga wpisów, także można swoją obecność odnotować. Jest też piękny katalog, który został przy tej okazji wydany, bardzo ładnie, bardzo starannie, wielka pamiątka tego właśnie pontyfikatu 25-lecia. Muszę dodać jeszcze, że siostrzana wystawa zostanie w sobotę otwarta w Rzymie w Instytucie Kultury Polskiej jako taki właśnie akt uwieńczenia, zwieńczenia tych obchodów, które ze srebrnym jubileuszem pontyfikatu są związane. Nie możemy za dużo, nie możemy wiele, więc przynajmniej trzeba to robić, co możemy. A wszystkich Państwa, rzecz bilansując, raz jeszcze zachęcam do tego, co każdy może robić, mianowicie do modlitwy za papieża. Dam tutaj przykład kobiety, którą spotkałem, dosłownie ta rozmowa miała miejsce 2 czy 3 dni temu, mianowicie starsza pani, którą tak znam z widzenia, tam pytam o zdrowie. Ona mówi, o, wszystko do tej pory było dobrze, ale ostatnie dni, mówi, to strasznie cierpiałam i zaczęła opisywać tam tą swoją chorobę, rzeczywiście ogromnie, ale mówi, niech się ksiądz nie przejmuje, mówi, ja bardzo mnie to boli, mówi, aż tam sobie, aż do łez, ale ja się cieszę. A dlaczego pani się cieszy? No bo ja mogę to swoje cierpienie ofiarować za papieża i powiedziałam Panu Bogu tak, że z powodu tego cierpienia, które tak mnie dopadło nagle, niech przynajmniej o sekundę przedłuży życie papieżowi. A ponieważ takich ludzi na świecie są tysiące, jak ja, którzy ofiarują swoje cierpienie, to papież jeszcze trochę pożyje.
Bożej.
Otóż niezależnie od tego, jaka jest wola boska, to widać, że są ludzie, którzy, i to skromni, zwyczajni, prości ludzie, którzy umieją w swoim życiu dokonywać rzeczy heroicznych, bohaterskich i myślą, że jeżeli nam się przytrafi, czy trochę cierpienia, jeżeli nie, to inną formą, a zwłaszcza modlitwą powinniśmy Ojca Świętego wesprzeć. On bardzo, bardzo tego potrzebuje. Można by powiedzieć, że właśnie modlitwa jest jego siłą. I teraz w tych dniach to jest szczególnie ważne, bo tej siły szczególnie potrzebuje. Może będzie tak, że kiedy to wszystko przeżyje, w niedzielę jest beatyfikacja Matki Teresy, z całą pewnością bardzo wyczerpująca, bo papież jest na tym widoku publicznym, wszystkie kamery na niego, prawda? Więc być może ta nasza odrobina modlitwy doda mu trochę siły i mocy, która mu jest potrzebna. Przechodzimy do konferencji. Cykl tegoroczny, jak Państwo wiedzą, nosi tytuł Apostołowie Jezusa Chrystusa. Doszedłem do wniosku, że będzie przystawał do tego, o czym mówiliśmy do tej pory. To jest 12 rok konferencji tutaj w parafii Zwiastowania Pańskiego, natomiast to już jest 18 rok konferencji prowadzonych tutaj właśnie na Ochocie, bo przedtem były na Dickensa. Zatem to jest szmat czasu i na pozór trudno jest wybrać jakiś spójny temat, który byłby zwieńczeniem tego wszystkiego. Ale przyszedł mi do głowy ten temat z dwóch powodów. Po pierwsze, po to, żebyśmy zobaczyli tych, którzy wiernie Jezusowi towarzyszyli, bądź niewiernie, bo i to się zdarzało, i przyjrzeli się wszystkim 12 apostołom. Najpierw dokonali takiego ogólnego rzutu oka na to, co to znaczy być apostołem Jezusa Chrystusa, a potem, żebyśmy przyglądali się poszczególnym apostołom, a więc Piotr, Jakub, Jan, później synowie Zebedeusza, również Judasz. Judasza sobie zostawimy na Wielki Post, bo w każdym z nas jest coś z Judasza, więc dobrze będzie wtedy to rozważyć. I po kolei rozważymy wszystkich 12 apostołów, tak żebyśmy mieli lepsze pojęcie, bo o Jezusie wiemy sporo, o Piotrze może też, o Jakubie już mniej, o Janie Ewangeliście pewnie jeszcze trochę mniej i będziemy chcieli sięgnąć do tego, jak poszczególni apostołowie są przedstawiani w Ewangeliach, jak przedstawiani są w Nowym Testamencie, a także jak są przedstawiani w tradycji Kościoła. Dlatego, że jest ciekawą rzeczą, że tylko wybiegniemy troszeczkę myślą naprzód, że w Kijowie na przykład, kiedy się jest w Kijowie, wspominałem o tym Państwu, to mówią, że to jest miasto świętego Andrzeja. Bo święty Andrzej, kiedy płynął po Morzu Czarnym, to potem miał odbyć według tamtejszej tradycji miejscowej, tradycji na Rusi, Rusi Kijowskiej, miał odbyć podróż w górę Dniepru i właśnie to Andrzej upatrzył sobie to miejsce, na którym leży teraz Kijów. Więc opowiemy o różnych takich podaniach, legendach, tradycjach starochrześcijańskich, bo do Andrzeja przyznają się jeszcze i na Kaukazie, i w Grecji w Patras jest jego grób, i Grecja mieni się właśnie ziemią świętego Andrzeja, ale są także inni apostołowie, na przykład Bartłomiej, Filip i inni, którzy są czczeni w rozmaitych zakątkach świata, zwłaszcza Europy, i warto będzie przyjrzeć się tym poszczególnym sylwetkom, zwrócić na nie uwagę i mieć o nich lepsze pojęcie niż do tej pory. Drugi powód, dla którego wybrałem ten temat, to jest jakby jeszcze jeden rodzaj hołdu dla Jana Pawła II i dla jego apostolstwa i posługi ewangelizacji, a także zwrócenie uwagi na te powinności, które mogą stać się naszym udziałem, bo kiedy mówimy i myślimy o apostołach, o tych starożytnych apostołach, to nie czynimy tego tylko z pobudek historycznych, ani z czystej ludzkiej ciekawości, lecz chcielibyśmy, żeby pewne motywy, wątki, uwarunkowania, które apostołów dotyczyły, żebyśmy również mogli przenosić do swojego życia, czyli żebyśmy mogli być dojrzalszymi, lepszymi chrześcijanami. Zaczynamy zatem od samego początku. Otóż być apostołem i tradycja apostołów, zaraz wyjaśnimy to słowo, apostoł, ona sięga czasów Starego Testamentu, a nawet czasów przedbiblijnych, zanim jeszcze powstawała Biblia, zanim powstawały Księgi Święte, sięga zwyczajów i sytuacji życia na Bliskim Wschodzie, w Mezopotamii i w Palestynie, kiedy to każdy człowiek, który miał władzę, sprawował władzę, jakakolwiek ona była, polityczna, religijna, finansowa, czy jakieś nawet rodzicielska, to miał do dyspozycji, czy posługiwał się innymi ludźmi, którzy go wspomagali. Otóż Państwo zdają sobie sprawę, że w starożytności, zwłaszcza dłuższe podróże, bo to był głównie w kontekście podróży, one wymagały wiele czasu. Żeby się dostać na przykład na kilkadziesiąt kilometrów, to trzeba było dzień, dwa, trzy, żeby kilkaset kilometrów, to trzeba było więcej dni. Czasami odbywano podróże, które trwały całe lata, zarówno podróże morskie, jak i podróże lądowe. Kiedy to na przykład z Mezopotamii udawano się do Egiptu, wyruszano więc o wczesnej porze suchej, czyli gdzieś powiedzmy marzec, kwiecień, udawano się do Egiptu, tam w porze deszczowej, czyli jesienią, zimą, załatwiano rozmaite sprawy, dopinano różnych rzeczy i dopiero w przyszłym roku, na następne lato, ktoś udawał się z powrotem. Mając na względzie te długie podróże, mając na względzie to, że nie było tych nowożytnych środków komunikacji, to ci, którzy mieli do przekazania jakieś posłannictwo, mieli do dyspozycji osoby, które nazywały się w tych językach semickich, w hebrajskim również, nazywały się szaliach. Otóż ten ów w szaliach tłumaczy się po polsku wysłaniec, posłaniec, przedstawiciel. Otóż to słowo pochodzi od hebrajskiego i w ogóle semickiego czasownika szalach, czyli posłać, wysłać. Szaliach to był wysłannik. I ranga owego szaliach, owego wysłannika była tak znacząca, tak duża, jak ranga tego, który go wysłał. Jeżeli więc by się zdarzyło, że ktoś nie przyjął jego słów albo nie przyjął jego orędzia, to oczywiście gardził tym, który go posłał. Proszę sobie przypomnieć słowa Jezusa: kto wami gardzi, mną gardzi, a kto gardzi mną, ten gardzi tym, który mnie posłał. Otóż proszę zwrócić uwagę zatem, że apostołowie byli owymi szaliach, tymi wysłannikami Jezusa Chrystusa, natomiast Jezus, co bardzo ważne, przedstawia siebie i postrzega siebie jako wysłannika, jako posłańca Ojca, Boga jedynego. I konsekwentnie, jeżeli ktoś gardzi Jezusem, gardzi Bogiem, jeżeli ktoś gardzi apostołami, gardzi Jezusem, który posłał apostołów. Więc mamy tutaj osadzenie w tych realiach starożytnych. Ów szaliach, ta instytucja tego wysłannika była silnie zakorzeniona, była znana, była dość powszechna i rzecz jasna traktowano wysłannika króla, czy wysłannika książąt, czy wysłannika kapłanów, czy wysłannika ojca, czy wysłannika matki. To traktowano tak, jak gdyby była obecna osoba, która ją wysyła. I w Starym Testamencie najbardziej znani posłańcy, mamy o nich wiadomości, to na przykład przypominają sobie Państwo epizod, jak to Abraham szukał żony dla swojego syna Izaaka, a ponieważ chciał, żeby ta żona pochodziła z jego rodzinnych stron, to wysłał tam swojego posłańca, aby tę żonę znalazł. No i udał się sługa i znalazł tam dziewczynę, która miała na imię Rebeka, potem spolszczona jako Rywka, i przyprowadził tę właśnie dziewczynę do swojego pana, a pan z kolei przekazał ją do zamąż pójścia swojemu synowi. I wiele razy na kartach Starego Testamentu mamy takich właśnie posłańców, ale mamy również na kartach Starego Testamentu wysłanników bożych, tych, którzy byli, których nazywa się szaliach Elohim, albo szaliach Adonai, wysłannik Boga, albo wysłannik Pana, posłaniec Pana. Kim byli ci posłańcy Pana? Oczywiście to byli przede wszystkim prorocy, czyli ci ludzie, którzy występowali w imię Boga, którzy odczuwali Boże powołanie, którzy napominali innych, którzy dokonywali takiej religijnej oceny rzeczywistości, religijnej i moralnej, i na tej podstawie, jak to wiele razy podkreślaliśmy, nie tyle przepowiadali przyszłość, co tę przyszłość kształtowali. Na kartach Starego Testamentu mamy też hebrajskie wyrażenie salach davar, posłać słowo. Otóż Bóg posyła swoje słowo, a ponieważ Słowo Boże nie może istnieć bez ludzi, którzy będą narzędziami tego słowa, to właśnie prorocy są postrzegani i przedstawiani jako narzędzia Słowa Bożego, jako owi szaliach Adonai, posłannicy, posłaniec Pana Boga. Dzięki ludziom, można by powiedzieć, Pan Bóg zatem jest, może skutecznie w ludzkim świecie działać. Człowiek staje się wysłannikiem Boga, czyli jakby przedłużeniem Bożej mocy, Bożego ramienia. Bóg, aby mógł być skuteczny, posługuje się ludźmi jako narzędziami swojej wszechmocy. A więc objawia się nie wszystkim jednakowo, bo nie wszyscy jednakowo mogliby Jego obecność i Jego wolę przyjąć i znieść, lecz objawia się każdemu na swój sposób, a żeby to objawienie było skuteczne, to posługuje się niektórymi ludźmi, którzy są z nim w szczególnej zażyłości. I właśnie ci, którzy tę zażyłość Boga odczuwają najgłębiej, mogą stać się Jego wysłannikami. Otóż teraz, że na chwilę wrócimy do naszych współczesnych realiów, słyszą Państwo wielokrotnie opinie, jakże słuszne, że papież jakby ciągle żyje w Bożej obecności, że cały jego autorytet bierze się z tego, że papież jest tym przedstawicielem, tym wysłannikiem, można by powiedzieć posłańcem Boga, który w świecie, w którym jest także wiele zła, to papież jest sumieniem świata, a jednocześnie narzędziem przekazywania Bożej woli. Kiedy więc przyszedł na świat Jezus, to nawiązał do tej starotestamentowej tradycji. Najpierw sam siebie długo przygotowywał jako człowiek, przygotowywał do podjęcia publicznej misji. Państwo dobrze wiedzą, bo wspominaliśmy o tym kilka razy, omawiając Ewangelię, że gdy Jezus wystąpił publicznie, to miał lat 30. A uczynił to wtedy dlatego, z tego względu, że i po dzień dzisiejszy tak jest w judaizmie, tak jest wśród Żydów, że do 30 roku życia mężczyzna może być nieżonaty. Natomiast kiedy osiąga 30, to musi się ożenić. Od tego jest tylko, był w starożytności, jeden, jedyny wyjątek. A mianowicie, jeżeli poświęcił się całkowicie służbie Bożej, wtedy był zwolniony z obowiązku ożenku. Zatem ci, którzy odpowiadali na głos Boga, mogli pozostać bezżeni. Później, że trochę dodamy, ponieważ tradycja żydowska, rabiniczna, ona jest z gruntu antychrześcijańska i ponieważ w chrześcijaństwie istnieje celibat, czyli jakieś takie swoiste naśladowanie bezżenności Jezusa, wobec tego rabini w ogóle wykluczyli bezżenność. I w religii żydowskiej wyznawcy judaizmu mają obowiązek ożenku i nie ma takiej formy bezżenności, jaka znana jest na przykład w kościele katolickim, czy również w kościele prawosławnym, gdzie żeby być biskupem, to trzeba być bezżennym. Natomiast zwyczajny ksiądz może się ożenić, a biskup powinien być bezżenny. Więc Jezus, kiedy osiągnął 30 lat, wówczas rozpoczął swoją publiczną działalność, ale całe te 30 lat wykorzystał na to, by się do tej publicznej działalności odpowiednio przygotować. Jeżeli chodzi o samego Jezusa, to ciekawy fragment, który już ze dwa razy czytaliśmy przy innej okazji, znajdujemy na początku listu do Hebrajczyków. Są to słowa, które otwierają list napisany do tych chrześcijan, którzy byli pochodzenia żydowskiego, a także do tych Żydów, którzy byli zainteresowani wiarą w Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku, ale jeszcze chrześcijanami się nie stali. A więc w tym ówczesnym żydowskim kontekście autor listu do Hebrajczyków napisał tak. wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. A więc w Starym Testamencie wysłannikami Boga byli prorocy. Natomiast w Nowym Testamencie najważniejszym wysłannikiem Boga jest Jezus Chrystus. Ponieważ Jezus Chrystus przerasta proroków, ponieważ jest kimś innym niż ci prorocy, to wobec tego i Boże objawienie się w Jezusie Chrystusie ma absolutną wartość i jest zobowiązujące. Jeszcze czytamy tak. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większym od aniołów, o ile odziedziczył większe od nich imię. Okazuje się więc, że w Jezusie Chrystusie Bóg przemówił w absolutnie szczególny sposób, a więc i Jezus Chrystus jest też owym szaliach wysłannikiem Boga. Hebrajskie szaliach, kiedy tłumaczono Stary Testament na język grecki, przetłumaczono apostolos. I w Nowy Testament, ponieważ jest napisany cały po grecku, zawiera słowo apostolos. Słowo apostolos pochodzi od czasownika, czy rzeczownik apostolos pochodzi od czasownika apostello, czyli posyłam, wysyłam. Apostolos znaczy wysłannik, posłaniec, ktoś, kto został wysłany. To słowo apostolos greckie występuje w całym Nowym Testamencie ponad 80 razy i dotyczy przede wszystkim grupy wybranych uczniów Jezusa. Natomiast raz jeden, właśnie w liście do Hebrajczyków, odnosi się ono do samego Jezusa. Jezus został nazwany apostolos tuteu, apostoł Boga, czyli wysłannik Boga, ktoś absolutnie unikatowy, kogo Bóg posłał, zesłał na świat. Jezus więc, ów wyjątkowy wysłannik Boga, cierpliwie przygotowywał się do podjęcia swojej misji. A kiedy ją rozpoczął, to bardzo wcześnie zaczął od powołania uczniów, od powołania tych, którzy by mu towarzyszyli. Ale proszę zwrócić uwagę, nie mówimy powołania apostołów, bo do tego zaraz przejdziemy, od powołania uczniów. Bo skoro on sam jako człowiek dojrzewał do podjęcia swojej misji, to także ci, którzy mu towarzyszyli w ziemskim życiu i którzy mieli później zanieść i Jego słowo, i wieść o Nim, i wiarę w Niego, mieli zanieść gdzie indziej, to musieli się do tego odpowiednio przygotować. Wniosek z tego taki. Nie jest nieważne, kto nam głosi Słowo Boże. Otóż ci, którzy występują w imieniu Boga, powinni być do tego odpowiednio przygotowani. To nie może być tak, że występowanie w imieniu Boga odbywa się na przykład spontanicznie albo tylko z impulsu. Potrzeba jest do tego przygotowania po to, żeby najpierw samemu przeżyć te prawdy Boże, żeby je przetrawić, przemyśleć, żeby zdawać sobie sprawę, co oznacza owa dojrzałość, która ma swoje korzenie z wiary, i ci ludzie są w szczególniejszy sposób później stają się uwiarygodnieni i mogą apostołować, czyli być wysłannikami Boga. Jeżeli chodzi o tych uczniów powołanych przez Jezusa, to wystarczy sięgnąć do samego początku Ewangelii świętego Marka, którą w ubiegłym roku akademickim Państwo przeczytali, i przypomnieć sobie króciuteńko jeden tekst, który tutaj na początku Ewangelii Marka w 3 rozdziale, wiersz 13 i dalej się znajduje. Ten tekst z takimi drobnymi wariantami znajdujemy także w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Czytamy tak. Potem Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Proszę zwrócić uwagę na trzy człony. Jezus wyszedł na górę, a więc to jest jakieś odejście Jezusa od tych wielu uczniów, którzy Mu towarzyszyli, a towarzyszyły Mu na pewno dziesiątki, a może w niektórych przypadkach setki osób. Jezus więc odchodzi, pewnie tak na odległość, powiedzmy sobie, głosu. Następnie przywołuje tych, których sam chciał. Otóż zawsze być apostołem to jest jakaś tajemnica powołania, a oni przyszli do Niego, a oni na to odpowiedzieli. Mogą sobie Państwo to wyobrazić, gdyby to trzeba było przedstawić na jakiejś scenie filmowej. No to właśnie Jezus odchodzi gdzieś na górę, następnie w jakiś sposób woła tych, których sam chce, i ci wstają ze swoich miejsc i przychodzą do Jezusa. Otóż mamy w tym apostołowaniu ten element powołania, który zakłada wolny wybór ze strony Boga i wolną odpowiedź człowieka. Przecież mogło się zdarzyć i tak, że Jezus wołał tego i tego i tego, a on nie wstał i nie poszedł. Tak się również zdarzyć może do dnia dzisiejszego, że chrześcijańskie powołanie nie zawsze może znaleźć dopełnienie w człowieku, który na nie odpowiada. Gdy więc przywołał do siebie tych, których sam chciał, to i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzania złych duchów. Ustanawia 12. Oni jeszcze nie są nazwani apostołami. Ta 12 to nawiązanie do 12 plemion biblijnego Izraela, starotestamentowego Izraela. Można by powiedzieć tak, że Jezus odwołuje się tutaj do symbolu i powiada tak. Jak w Starym Testamencie znakiem jedności powołanego przez Boga ludu, ludu wybrania, ludu Bożego, było 12 pokoleń, 12 szczepów, tak w Nowym Testamencie fundamentem tej nowej ekonomii Bożej zbawienia stanie się 12 ludzi, 12 apostołów, tak jak niegdyś tych 12 patriarchów, którzy potem się rozrośli. Zatem apostołowie, tych 12 wybranych przez Jezusa, odpowiada 12 synom Jakuba, 12 patriarchom. Jezus daje poznać, że wraz z Jego działalnością rozpoczyna się coś radykalnie nowego. Że On, który jest Mesjaszem i Synem Bożym, zapoczątkowuje jednocześnie nowy etap w historii zbawienia. Etap, którego nowość i którego charakter można porównać tylko z tym, co wydarzyło się w samych początkach starotestamentowego Izraela, kiedy to Jakub miał 12 synów, a ci rozrośli się w 12 szczepów. A więc i teraz apostołowie będą w przyszłości, od nich będą pochodzić ci, którzy staną się fundamentem Kościoła. Na czym polega jednak różnica między Starym a Nowym Testamentem? Otóż w Starym Testamencie pochodzenie od patriarchów, pochodzenie od tych synów 12 Jakuba miało charakter fizyczny. A więc było ich 12, Juda, Beniamin, Zabulon, Issachar i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich miał syna i córki, i potem synowie i córki dawały życie kolejnym synom i córkom, i w związku z tym miało to charakter fizyczny. Po dzień dzisiejszy być Żydem to być urodzonym z matki Żydówki. I wiele razy na ten element żeśmy wskazywali, tej przynależności fizycznej. Natomiast w Nowym Testamencie zaczyna to mieć charakter inny, mianowicie charakter duchowy. Nacisk został przełożony z pochodzenia krwi na pochodzenie ducha, na pochodzenie bardziej wewnętrzne. Kiedy Jezusowi z tego powodu czyniono zarzuty, mówiąc, że przecież synowie, a my Żydzi są synami Abrahama, synami Abrahama jesteśmy, to wtedy Jezus odpowiedział dość dosadnie, że Bóg jest mocen wskrzesić synów Abrahama nawet z tych kamieni. Czyli Bóg jest mocen kamienie obdarzyć wręcz życiem czy ludzką tożsamością. Oczywiście był to tylko pewien obraz, obraz mocy Bożej, podkreślający, że w Nowym Testamencie nacisk z pochodzenia fizycznego zostanie przeniesiony na pochodzenie duchowe. Jakie to ma znaczenie dla nas? Otóż, proszę Państwa, ma to znaczenie niesłychanie ważne. Dlatego, że w Kościele ustanowionym przez Jezusa Chrystusa dominującym elementem jest to, co się nazywa sukcesja apostolska. To znaczy następstwo apostolskie. Otóż być biskupem, to znaczy być konsekrowanym, być uzdolnionym do posługiwania ludowi Bożemu poprzez człowieka, który otrzymał swoje święcenia biskupie od poprzednika, a ten jeszcze od poprzednika, natomiast najodleglejszy z nich otrzymał od apostołów. To jest sukcesja apostolska, czyli sprawowanie władzy w Kościele od biskupów tych pierwszych sięgających czasów apostolskich. Sukcesja apostolska to jest również związek z biskupem Rzymu. Proszę zwrócić uwagę zatem, że w Kościele prawosławnym, w Kościele katolickim naszym, tak silną wagę przykłada się do sukcesji apostolskiej. Ile razy widzimy biskupa w prawosławnym Kościele i w Kościele katolickim, to mamy pewność absolutną, że on wywodzi się w kolejnym tam kilkudziesiątym pokoleniu, ale wywodzi się od apostołów. Inaczej jest u protestantów. Dlatego w całym tym ekumenizmie, ponieważ protestanci nie podkreślali tej sukcesji apostolskiej, nie dołożyli starań, żeby ich biskupi wywodzili się od ustanowionych wcześniej apostołów, w związku z tym i ekumenizm z protestantami jest straszliwie trudny, by powiedzieć, że w niektórych rzeczach wręcz niemożliwy, zwłaszcza wtedy, kiedy posuwają się tak daleko, iż nie tylko nie dbają o sukcesję apostolską, ale na przykład wyznaczają do posługi biskupiej, wyznaczają na przykład kobiety. Otóż to nie ma oparcia w Nowym Testamencie, nie ma oparcia w tej sukcesji apostolskiej i konsekwentnie bardzo, bardzo utrudnia jakikolwiek ekumenizm i dialog, bo prawosławni są w ogóle na to zamknięci, a katolicy są nieco bardziej otwarci, ale jest to trudność, która jest w dialogu z protestantami niesłychanie ważna. Więc Jezus powołał tych, których sam chciał, ustanowił 12, oni odpowiedzieli. I jaki był cel tych 12? Cele są 3. Ustanowił 12, aby mu towarzyszyli. To jest pierwszy cel. Towarzyszyli nie przede wszystkim, aby byli obok, ale także to towarzyszenie w Nowym Testamencie ma wyraźne znaczenie tego, żeby się uczyli, żeby patrzyli, żeby słuchali nauczania Jezusa, słuchali słów Jezusa, zapamiętywali te słowa Jezusa. Czyli pełnią rolę uczniów. To się po grecku nazywało matchetai, uczniowie, ci, którzy się uczą, którzy sobie przyswajają. I to właśnie dzięki tym 12 przede wszystkim mamy wiadomości o Jezusie. Nie było żadnych środków takiego współczesnego przekazu, nie było innego rejestrowania. Się dla nas narzędziami czy sposobem wiedzy o nim, aby mu towarzyszyli. Towarzyszyć drugiemu człowiekowi to być przy nim, żyć jego życiem. Ja myślę, że jeżeli szukamy w dzisiejszych czasach jakiejś ilustracji, to proszę mieć wzgląd na arcybiskupa Stanisława Dziwisza i jego wierne towarzyszenie przy Janie Pawle II. Można by powiedzieć, że jest takim odwzorowaniem jednego z tych tych 12. Niemal od początku, kiedy Karol Wojtyła został kardynałem, ma przy sobie właśnie księdza Stanisława Dziwisza, od kilku dni arcybiskupa Stanisława Dziwisza, który mu wiernie w tym wszystkim towarzyszy. Dlatego, jeżeli to jest ktoś tak bardzo bliski, to oczywiście może też i w imieniu swojego mistrza przełożonego podejmować rozmaite decyzje, bo należy się spodziewać, że bardzo dobrze zna intencje, sposób myślenia swojego przełożonego. To jest pierwsze, aby mu towarzyszyli. Drugie, by mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. Tam, gdzie Jezus sam nie dojdzie, tam potrzebni będą 12. To oni będą uczyć, oni będą przekazywać, oni, którzy dojrzewają w bliskim otoczeniu Jezusa, w Jego sąsiedztwie, mają do Niego szczególne prawo, jeżeli tak można powiedzieć, oni dalej będą przekazywać wieści o Nim. I do dzisiaj jest tak, że chociaż mamy środki masowego przekazu, radio, telewizję, teraz internet, elektronika i tak dalej, to obowiązkiem Kościoła i obowiązkiem chrześcijan jest ustne głoszenie Jezusa Chrystusa, jest mówienie o Nim własnymi słowami. Ważne jest radio, ważna jest telewizja, ale nic tak nie przemawia do człowieka jak żywe słowo. W związku z tym, pomimo tych rozmaitych środków, nowoczesnych technik, każdy z nas ma obowiązek również o Bogu i o Jezusie Chrystusie mówić. To nie jest tylko powołanie tych, którzy są duchownymi, aczkolwiek ich przede wszystkim. Bo dodajmy do tego, co powiedzieliśmy jeszcze o biskupach, że być kapłanem czy być księdzem, to znaczy być z kolei ustanowionym, wyświęconym przez legalnego biskupa, który ma sukcesję apostolską. Jeżeli byłby jakiś biskup, który tej sukcesji apostolskiej nie ma, to i święcenie kapłańskie są po prostu z gruntu nieważne. Jednak do głoszenia słowa i do mówienia o Jezusie i dzisiaj są zobowiązani ci, którzy zostali do tego odpowiednio przygotowani. I trzecie, by mieli władzę wypędzać złe duchy. Otóż jednym z zadań apostołów, tych 12, jest także zwalczanie mocy zła. W starożytności nazywano to złe duchy, ktoś jest pod wpływem złego ducha, ale obecność zła przejawia się w świecie na wiele rozmaitych sposobów. Powinnością tych, którzy te zadania Chrystusa podjęli, jest zwalczanie zła, a przysparzanie dobra. I czytamy jeszcze tak. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który go zdradził. Będziemy przyglądać się wszystkim tym 12. Na razie jednak ogólnie. A żeby mieć pojęcie o tym, co dokonało się za życia Jezusa niesłychanie ważnego, co z tych uczniów uczyniło apostołów, co sprawiło, że stali się kimś nowym, to musimy na chwilę sięgnąć do Ewangelii świętego Jana, do epizodu przemiany wody w wino podczas godów weselnych w Kanie Galilejskiej. Nie ma potrzeby czytać całego tego tekstu, bo wszyscy dobrze znamy ten tekst. Jest czytany zawsze na Jasnej Górze, więc ile razy jesteśmy w Częstochowie, to możemy o tym wstawiennictwie Maryi słuchać. Natomiast ten opowiadanie, opis o cudzie w Kanie Galilejskim kończą takie słowa. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Proszę, popatrzmy, że następuje coś nowego w Kanie Galilejskiej. Do tej pory uczniowie wierzyli Jezusowi, tak jak się wierzy drugiemu człowiekowi. Natomiast wraz z tym pierwszym cudem oni uwierzyli w Niego, Jego uczniowie. To jest inna jakość wiary. Jezus jest dla nich kimś absolutnie wyjątkowym. Oni jeszcze nie wiedzą, kim jest, nie potrafią tego ująć w słowach, nie potrafią wyrazić, ale wiedzą, że mają do czynienia z kimś niezwykłym. Z uczniów powoli stają się apostołami. Dojrzewają dzięki temu, że byli świadkami cudu Jezusa, ale także dzięki temu, że ten cud przyjęli, właściwie zrozumieli, pojęli, zinterpretowali, objaśnili i uwierzyli w Jezusa. Uwierzyli w Niego, Jego uczniowie. Później Jezus wiele razy będzie nawiązywał do tego, co dokonało się w Kanie Galilejskiej. Państwo pamiętają, że kiedy już upłynął czas jakiś i kiedy szedł ze swoimi 12 gdzieś tam po Galilei i doszli na północ, aż pod górę Hermon, to mówi do nich: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Taka ankieta socjologiczna, tak jak dzisiaj się nieraz robi. Na ulicy staje dziennikarz i odpytuje, co pan albo pani myśli o tym. No ja myślę to, ja myślę tamto. I oni mówią, jedni za Eliasza, drudzy za Jeremiasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Jezus tego wszystkiego słucha i zadaje pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ale co to znaczy? Za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr przemówił w imieniu pozostałych i mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus mówi: błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew ci to objawiły. Nie doszedłeś do tego sam własną mocą, ani własnym rozumem, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Rozpoznanie tożsamości Jezusa, tego, kim Jezus jest, to jest zawsze dzieło Boże. Wiara nie jest naszym li tylko dziełem, chociaż w wierze odpowiadamy Bogu. Wiara jest łaską. Tę łaskę można przyjąć, można nią wzgardzić. Tę łaskę można i trzeba rozwijać. Wiarę swoją trzeba rozwijać. Jestem przekonany, że Państwo w tej chwili rozwijacie swoją wiarę i zawsze, ile razy się modlicie, ile razy czytacie, myślicie, zastanawiacie się, podziwiacie świat, różne rzeczy, różne sprawy, czytacie Pismo Święte, myślicie o tym wszystkim. To jest wzrost, dojrzewanie wiary. Więc Piotr wyznał, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus mu powiedział, ale to nie jest twoja konstatacja, to jest dar Boży. I przyjmij to właśnie jako dar. Więc być apostołem okazuje się już wtedy, to znaczy uwierzyć w Jezusa, ale przyjąć Go takim, jaki On jest. Bo można uwierzyć w Jezusa i mieć o Nim fałszywe wyobrażenie. Można uwierzyć w Jezusa i nie wiedzieć, kim On jest naprawdę. Może być tak, że kiedy zapytamy dzisiejszych chrześcijan również, kim dla ciebie jest Jezus, to powiedzą: wielki nauczyciel, dobry człowiek, wspaniały prawodawca, dobry przykład, człowiek prześladowany i cierpiący. Powiedzą tak jak ci, którzy są włączeni w dialog chrześcijańsko-żydowski: to jest rabin z Nazaretu, to jest mąż Boży. A to nie jest jeszcze chrześcijaństwo. To są wszystko piękne tytuły, wzniosłe, ale być chrześcijaninem to uwierzyć w Jezusa jako Syna Bożego. I to jest właśnie, dopiero na tej podstawie można budować swoją apostolską tożsamość. Co się tyczy apostołów, i mamy dwie ważne rzeczy, które dotyczą ich życia. Dwa bardzo ważne etapy. Mówią o nich Dzieje Apostolskie i ten fragment też Państwo już znają, dlatego wystarczy go tylko krótko przeczytać i skomentować. Otóż przypominamy sobie, że jeden z apostołów sprzeniewierzył się Bogu. Moim skromnym zdaniem Judasz jest najciekawszym spośród apostołów, Judasz i Piotr. Poświęcimy Judaszowi całą konferencję. Będziemy próbowali go zrozumieć, nie oskarżać, ale poznać. Judasz jest symbolem zła, ale będziemy próbowali zobaczyć, czy w złym człowieku jest jakiś zasiew dobra. Z pewnością jest. Zobaczymy tragedię Judasza. Wiemy już, że Judasz poszedł i powiesił się. Otóż kiedy się powiesił, wtedy apostołowie, pozostałych 11, zebrali się razem i czytamy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich tak. Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wnętrzności jego. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy. I dalej trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Kiedy mówimy apostołowie Jezusa Chrystusa, to określenie zakłada dwa etapy w ich życiu. Mianowicie wierne towarzyszenie Jezusowi od początku Jego działalności, od chrztu w Jordanie, aż do śmierci, to jest jeden etap, ale być apostołem oznacza również, a nawet przede wszystkim, być świadkiem Jego zmartwychwstania. A więc życie Jezusa to jedno, zmartwychwstanie Jezusa to drugie. Jedno i drugie uzupełniają się między sobą. Otóż za życia Jezusa apostołowie jak gdyby zgadywali, kim On jest. Piotr miał tę bezcenną, dobrą intuicję. Ale wiemy, że gdy przyszła męka, to Piotr się Jezusa wyparł. Wyznał, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ale gdy jedna z kobiet, najwyraźniej z dobrą fotogeniczną pamięcią, mówi i Ty jesteś jednym z nich, to on mówi, nie znam tego człowieka. Już nie mówił o Synu Bożym, nie znam tego człowieka. Strach ma wielkie oczy. Człowiek w zamian za swoje życie gotów oddać wszystko, zwłaszcza w wielu okolicznościach swojego życia. Nawet bohaterowie stają się tchórzami. Otóż opowiadał kiedyś, bodaj chyba raz Państwu wspominałem, o człowieku, który przeszedł więzienie łagry sowieckie. To był ksiądz, stary człowiek, któremu udało się to dość szczęśliwie koniec końców przetrwać, aczkolwiek stracił tam zdrowie całkowicie. I pewnego dnia wrzucono tam do tej celi, w której siedział młodego księdza, który był prawie całkowicie załamany. I to, co było najbardziej dokuczliwe, to były pchły, które dawały im się mocno we znaki. Nie mogli zmienić ani odzieży, nie było żadnej możliwości. I ten młody, który pochodził zresztą z bardzo takiej zamożnej, znanej rodziny, bardzo z tego powodu cierpiał. I któregoś dnia bardzo skarżył się. Siedzieli obaj zamknięci na paru metrach kwadratowych i tamten mówi, że teraz za komuny to jest gorzej niż na początku było, bo apostołowie to byli uprzywilejowani. A byli uprzywilejowani dlatego, że byli rzucani na pożarcie zwierzętom. Ginęli inaczej, przynajmniej jakoś honorowo. Mieli rzucani lwom na pożarcie. A tutaj pchły. Na co ten stary ksiądz powiedział? Jaki męczennik, takie lwy. Otóż, wracając do Piotra, właśnie na jego przykładzie dobrze widać, że człowiek ma wielkie postanowienia, składa wielkie wyznania, natomiast w momencie, kiedy przychodzi to, co trudne i ciężkie, brakuje mu wiary. I apostołowie z wyjątkiem Jana pouciekali. Co dokonało przełomu? Już Państwo doskonale wiedzą. Zmartwychwstanie. Po zmartwychwstaniu stali się innymi ludźmi. Otóż być apostołem zatem Jezusa Chrystusa to być przede wszystkim świadkiem Jego zmartwychwstania. I kończąc dzisiaj, będziemy się przyglądać apostołom poszczególnym, jak wyglądało ich życie podczas ziemskiego życia Jezusa i jak zmieniło się po Jego zmartwychwstaniu. I w ten sposób dojdziemy jeszcze raz do przekonania z innego punktu widzenia, z innej perspektywy, dojdziemy do przekonania, że być chrześcijaninem i być dzisiaj głosicielem Chrystusa to również znaczy uwierzyć, przyjąć Jego zmartwychwstanie i być świadkiem zmartwychwstania. Tylko ci, którzy przyjmują, traktują na serio, na poważnie w swoim życiu prawdę o zmartwychwstaniu, gotowi są przyjąć to życie ze wszystkimi jego uwikłaniami i ze wszystkimi trudnościami i gotowi są i zdolni są, podatni są do tego, by być gorliwymi apostołami Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli przydarza się zło, to zmartwychwstanie i światło, które ono daje, jest silniejsze niż zło. I wtedy nawet zło, nawet grzech staje się łaską. Tyle byłoby na dziś tytułem wprowadzenia. Na następną konferencję zapraszam Państwa w trzeci poniedziałek listopada, dlatego że drugi przypada 10, a więc między niedzielą a wtorkiem 11, kiedy mamy Święto Niepodległości i być może to są takie trzy dni świąteczne, więc lepiej będzie 17 listopada za 5 tygodni. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Żeby się Państwo domu nie nudzili, na pewno warto wziąć do ręki Ewangelię raz jeszcze, może inne pisma Nowego Testamentu, których nie przeczytaliśmy, i warto codziennie, ubiegłorocznym zwyczajem, wiem, że wiele osób ten zwyczaj praktykuje cały czas, czytać jeden rozdział dziennie. Wówczas to, co mówimy o apostołach Jezusa Chrystusa, stanie się jeszcze bardziej wyraziste. Dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję i na koniec pomodlimy się za Jana Pawła II i za nas. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o ratowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pochwalany Jezus Chrystus i dobranoc.